Świętego, na to, co nam przygotował. Więc błagajmy Go o to, aby nasze serca otwierał na Słowo, które Bóg sam do nas kieruje. Pragniemy, aby nasze życie było, przeniknięte Słowem Pana. Pragniemy, aby nasze życie było otwarte na działanie Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chcemy zatrzymać się dzisiaj przy temacie walki modlitwy. Przez te dni rozważamy modlitwę z różnej strony, przyglądamy się różnym jej aspektom, szczegółom. Dzisiaj temat dosyć ważny, bo myślę, że nikt z nas nie przeżywa samych radości na modlitwie. Modlitwa czasami jest walką i śmiało możemy mówić o walce modlitwy. Czasami przeżywam duże trudności w modlitwie. Jest to walka o skupienie, o ciszę, o czas, o serce. Niekiedy ta moja modlitwa jest pełna zniechęceń, oschłości, rozproszeń. I na pewno w takich momentach nie jest ona dla mnie przyjemnością. Nie jest radością, ale prawdziwym trudem. Jak powie Hiob, bojowaniem jest życie ludzkie. To zdanie możemy również odnieść do modlitwy. Niekiedy ona będzie bojowaniem. Ile razy po modlitwie jest tak, że czuję się, jakbym w ogóle się nie modlił. Można dopatrywać się różnych przyczyn takiego stanu rzeczy. Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada, to jest ciekawe zdanie w ogóle, warto, żebyście sobie je zapamiętali. Takie perełki w katechizmie piękne się znajdą, czytajcie katechizm. Ktoś powie, że jest trudny język, ale można przez to przebrnąć. Naprawdę, po jednym punkcie, następny. I w jednym z punktów, to jest w 2725 punkcie katechizmu, czytamy coś takiego. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Każdy modli się tak, jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli. Warto to zdanie sobie przemyśleć, zastanowić się głębiej nad tym, nad sensem jego, no i popatrzeć na swoje życie. Najpierw przyjrzymy się dzisiaj zarzutom wobec modlitwy, przez które łatwo ją porzucić, w ogóle jej nawet nie podjąć. Pierwszy zarzut, jaki się stawia wobec modlitwy, wypływa z jej błędnego pojęcia. Niektórzy w modlitwie widzą jakiś proces psychologiczny albo wysiłek koncentracji, który ma pomóc mi w wyciszeniu, osiągnięciu jakiejś wewnętrznej pustki. Nie widzą w modlitwie pewien rodzaj rytuału, rozmaitych formuł. Jeszcze inni widzą w modlitwie dodatek do życia, czy jakieś jedynie zobowiązanie, przykazanie, no bo trzeba się w końcu modlić, z tego trzeba się rozliczyć kiedyś, i które nijak nie odnosi się do codziennych zajęć. Kiedy chcemy odpowiedzieć na te błędne pojęcia modlitwy, trzeba nam zobaczyć, że tak naprawdę modlitwa jest sprawą miłości, a nie przykazania. I należy do rzeczywistości relacji osobowych, a nie spraw, które mamy do załatwienia. Kiedy wchodzę w modlitwę, wchodzę w relację osobową, a nie załatwiam jakąś sprawę. Modlitwa, napisze Carlo Caretto, rodzi się w sercu, a nie w intelekcie. Z asystentem i inspiratorem modlitwy jest sam Duch Święty, bowiem, pisze święty Paweł, Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. To by był pierwszy zarzut, złe pojęcie modlitwy. Musimy się temu przeciwstawić również w swoim własnym życiu często. Kiedy może stało się tak, że modlitwa stała się tylko zobowiązaniem, jakąś sprawą do załatwienia, a nie rzeczywistością relacji osobowych. Drugi zarzut wobec modlitwy wypływa z mentalności tego świata, według której istotne jest tylko to, co mierzalne, co potwierdzone naukowo, co wydaje się wydajne, produktywne. Ważne jest to, co zmysłowe, wygodne i to, co aktywne. Widzi się więc modlitwę wobec tak pojętej rzeczywistości jako bezużyteczny zabieg, ucieczkę od efektywnego bycia aktywnym, a także odmawia się jej możliwości poznania piękna, prawdy i dobra. Tymczasem, odpowiadając na ten zarzut, prawdziwa modlitwa wprowadza nas w świat żywego i prawdziwego Boga, który jest stwórcą świata, ojcem stworzenia. Ta modlitwa prawdziwa jest tęsknotą ludzkiego ducha, dzięki któremu człowiek potrafi przekraczać siebie, spojrzeć poza to, co cielesne i zmysłowe. Gdybyśmy rozumieli modlitwę na sposób światowy, to bez sensu jest nasza obecność dzisiaj tutaj. No bo po co idziesz? Po co jest ta droga? Żeby się zmęczyć? Kilogramów trochę zgubić? Modlitwa wprowadza nas w świat żywego i prawdziwego Boga. Pomyśl sobie, On tu dzisiaj, teraz, z nami jest. Gdzie dwaj albo trzej w imię moje zgromadzeni są, tam ja jestem pośród nich, mówi Pan. Taka jest nasza wiara. Trzeci zarzut wobec modlitwy jest znacznie częściej przez nas podejmowany. Dlatego, że dotyczy oschłości, smutku, albo też zawodu z powodu niewysłuchania naszych modlitw. Mówimy, że modlitwa nie ma sensu, bo... Bóg zapłać, szczęść Boże. Mówimy, że modlitwa nie ma sensu, bo nie zostaliśmy wysłuchani. Bóg nas nie słucha. Albo, że nie ma sensu modlitwa, kiedy w moim sercu rodzi się taka oschłość, suchość, pustka, nie ma emocji, jakiś smutek się pojawia. Warto badać duchy, skąd one są. Poza tym oschłości nam są potrzebne, żeby zobaczyć, czy modlimy się tylko dlatego, że jest nam dobrze. Nasza modlitwa też musi być oczyszczona. Mamy być z Bogiem nie tylko dlatego, że nam jest dobrze, ale dlatego, że kochamy i że odkrywamy źródło miłości w Nim. Konsekwencją oschłości, często smutku, zawodu z powodu niewysłuchania naszych modlitw jest niekiedy porzucanie modlitwy, obrażanie się na Pana Boga, odejście, wystawianie Go na próbę. Aby przezwyciężyć te przeszkody, Katechizm podpowiada, że trzeba walczyć z pokorą, z ufnością i wytrwałością. Nie ma innej drogi. Łatwo porzucić modlitwę, pomyśleć, no nie ma sensu. Katechizm podpowiada, módl się. Do Pisma Świętego sięgniemy, zobaczymy, czy usłyszymy, módl się. Wytrwale, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. W każdym położeniu. Również wtedy, kiedy przychodzą oschłości, jakiś smutek. Przecież jesteśmy dziećmi Boga, które On kocha zawsze i pragnie nauczyć kochać. Święty ojciec Pio napisał kiedyś: Bóg, aby nas pociągnąć do siebie, obdarza nas bardzo wieloma łaskami. I wówczas myślimy, że palcem dotykamy nieba. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba, krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności. Jeszcze raz ostatnie zdanie z ojca Pio. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego chleba, krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności. Przypomina wam się to coś z dzisiejszej Ewangelii? Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Jeśli kto chce zachować swoje życie, straci je. Jeśli kto straci swoje życie z mego powodu, zachowa je na życie wieczne. Prawdziwa modlitwa, drodzy bracia i siostry, wymaga pokory. Ta zaś odkrywa nam prawdę o Bogu, który jest święty, ale też prawdę o mnie, Jego dziecku, które jest grzeszne. Rozpatrując temat modlitwy, trzeba nam się przypatrzeć też trudnościom, jakie napotyka grzeszne dziecię Boże, kiedy zaczyna się modlić. Pierwsze więc omówiliśmy zarzuty wobec modlitwy, przez które łatwo można porzucić modlitwę. A teraz wejdźmy w temat trudności. Katechizm podaje, że najczęstszą trudnością naszej modlitwie jest roztargnienie. Kto nigdy tego nie doświadczył? Ręka do góry. Rozproszenie na modlitwie. O, patrz. Patrz, tam jeden podnosi. O. Ale zatrzymywał ruch, dobrze. Gdybym zapytał cię dziś, co należy robić z roztargnieniami na modlitwie, to pewnie usłyszałbym odpowiedź, że trzeba je odrzucać. No i tutaj mamy koło takie, które się niestety samo napędza, kiedy zaczynamy tylko odrzucać te rozproszenia. Katechizm znowu podaje. Próba odrzucenia roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła. Czyż tak właśnie nie jest? Kiedy próbujemy walczyć z roztargnieniami w ten sposób, odrzucając je, jak więc sobie z nimi radzić? No i znowu, mądry katechizm nam podpowiada, wystarczy powrócić do swego serca i zobaczyć, ku czemu ono lgnie, lub kto albo co zajęło miejsce Boga. Następnie pokornie należy to ofiarować Panu, aby On w swojej wszechmocy oczyszczał nasze serca z wszelkiego nieuporządkowania. Tu właśnie ma miejsce walka. Chodzi o wybór Pana, któremu chcę mu służyć. Wybór Pana w miejsce tego, czemu służyliśmy. Zobaczyć, komu, czemu służę. komu, czemu hołd oddaje, kto co, same przypadki, kto co stanął w miejsce Boga, kogo postawiłem na tym tronie w sercu, co zajmuje moje myśli, moje emocje, co jest w centrum. Czy tam na pewno jest Jezus? To jest pierwsze, co wymaga walki z tymi trudnościami. Pierwsza trudność to jest roztargnienie. Ale warto pomyśleć sobie, czy dobrze walczę z roztargnieniem. Mam wrócić do swojego serca i zobaczyć, ku czemu lgnie ono. I ofiarować to Jezusowi. Jeśli coś stanęło w Jego miejsce, to proszę, Panie, oczyść moje serce. Niekiedy to jest bardzo bolesne, bo muszę się rozstać mentalnie z czymś, do czego się przywiązałem. Po drugie, katechizm podpowiada nam, że walka przeciw naszemu zaborczemu i władczemu ja polega na czuwaniu na prostocie serca. Kiedy nie czuwamy, sami komplikujemy naszą relację z Panem. Nasza modlitwa staje się przyzwyczajeniem, jest schematyczna i często faryzejska. Przypomnij sobie faryzeusza, który przyszedł do świątyni, aby się modlić, który tak bardzo był zapatrzony we wszystkie swoje uczynki sprawiedliwe, że wpadł w ogromną pychę i pogardę wobec innych. Dzięki, Panie, że składam Ci tę ofiarę. Dziesięciny oddaję, tyle modlitw w ciągu dnia. I popatrzył na tego celnika z tyłu i dzięki Ci, że nie jestem jak ten. Jaka ogromna pycha. Taka modlitwa może być miła Bogu? Choćbym godzinami się modlił, choćbym pościł każdego dnia. Czy w mojej modlitwie mam liczyć na tysiące praktyk, które odprawiam, czy raczej mam budować więź i zażyłą relację z Panem? To Jemu przecież mam ufać, a nie swoim modlitewnym wysiłkom, nawet na tej pielgrzymce. To nie jest najważniejszy ten trud, który się podejmuje na pielgrzymce. Najważniejsza jest wiara w Boga. Moja relacja z Nim. Trzeba uważać, by sama praktyka modlitewna nie stała się ważniejsza niż Bóg. Również pielgrzymka. I by ufność naprawdę była ufnością w Bogu, a nie we własnej modlitwie. Ufność w Bogu, a nie we własnej modlitwie. Po spowiedzi, postanowienie poprawy, ufność w Bogu, a nie we własnych obietnicach. Ufność w Bogu. Inną trudnością obok roztargnień, czy tej walki o czujność, są oschłości. Wspomniane oschłości. Oschłość jest, i teraz uwaga, elementem modlitwy. Elementem modlitwy, w której serce jest ogołocone. Nie znajduje upodobania w myślach, wspomnieniach i uczuciach, nawet duchowych. Także jeśli dotyka cię oschłość, to nie jest źle. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas radości i czas bardzo intensywnego oczyszczania. I to oczyszczenie jest mi potrzebne. Jeśli chcesz być święty, święta, dojrzewać w wierze, prędzej czy później będziesz musiała przejść przez takie oschłości. Ten stan charakteryzuje się tym, że nic, praktycznie nic, nie przynosi radości. Nic. Czasami to można przyrównać do takiej lekkiej depresji. Właściwie nic mnie nie cieszy. Modlitwy mi się nie za bardzo chce. Nie cieszy mnie ta modlitwa. Rozrywki też nawet mnie nie cieszą. Ale co jest ważne pośród oschłości i czym ją odróżnić od oziębłości, która jest już naszą winą często? Oschłość, w oschłości człowiek z wiernością trwa w relacji z Jezusem. Przychodzi na tę modlitwę. Panie, tak mi się nie chce, ale jestem. Tak mi jest ciężko dzisiaj. Nic nie czuję, ale jestem. Chociaż ta modlitwa jest bardzo trudna dla Niego. Dobrze jest wówczas w takich momentach oschłości szczególnie mieć stałego spowiednika czy kierownika duchowego, który pomoże przejść przez ten trudny okres oczyszczania wiary. Oschłość należy odróżnić od oziębłości, która raczej jest ludzką winą porzucenia Boga i modlitwy. I tym się przede wszystkim różni od oschłości, że w oziębłości człowiek porzuca modlitwę. No i może się czasami zacząć od oschłości. Człowiek widzi, nie ma sensu, to się przestaje modlić, wchodzi w oziębłość, przestaje mu w ogóle brakować Boga, widzi, że to nie ma sensu i tak powoli odchodzi. Jeszcze kilka słów dotyczących pokus w modlitwie. Najczęstszą i najbardziej ukrytą pokusą jest nasz brak wiary. Nie chodzi tu o to, że nie wierzymy w istnienie Boga. Ten brak wiary objawia się tym, że wybieramy coś innego zamiast Boga. Zamiast rozmowy z Nim, budowania relacji, rozeznawania naszej codziennej drogi, tłumaczymy się zabieganiem, tysiącami spraw. One stają się dla nas ważniejsze. Katechizm zadaje nam konkretne pytanie. Niekiedy zwracamy się do Pana jak do naszej ostatniej ucieczki, ale czy naprawdę w to wierzymy? Trzeba się przyznać przed sobą i przed Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, że kiedy się nie modlimy, tak naprawdę przestajemy w Niego wierzyć, Jemu ufać, Jego kochać. Jest jeszcze jedna pokusa wynikająca z zarozumiałości. Tą pokusą jest znużenie, swoisty rodzaj depresji na skutek porzucenia ascezy, zmniejszenia czujności i zaniedbania serca. Kiedy nie podejmuję moich codziennych praktyk, kiedy zmniejszam moją czujność na to, aby serce moje było blisko Pana, to wówczas bardzo łatwo o znużenie. Wobec tych wszystkich trudności i pokus, kiedy zbieramy je razem, potrzebujemy zatem ogromnej pokory serca, bo tylko ta postawa może prowadzić nas do większej ufności i wytrwania w stałości. I przede wszystkim do głębokiej, intymnej więzi z naszym Panem. I takie pytanie, czy chcesz tego? Czy naprawdę tego chcesz? Takiej łączności z Panem. Jeśli tak, to za chwilę przejdziemy dalej. Ale przechodzimy obok, jeszcze nie jest koniec. A za chwilę przejdziemy dalej, ale zrobimy małą przerwę na modlitwę, ponieważ przechodzimy koło miejsca straceń. Tutaj dokonywano ludobójstwa. Chełmno nad Nerem. Bardzo wielu ludzi tu zginęło. Pierwszy obóz niemiecki, który tutaj w Polsce powstał. Między innymi tutaj doszkalał się Rudolf Hess, późniejszy komendant obozu w Auschwitz. Tych wszystkich, którzy zginęli wtedy, ale też tych, którzy byli oprawcami. Chcemy oddać Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Żywot wieczny racz im dać, Panie. Wieczne miłowanie racz im dać, Panie. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Dobrze. Słuchajcie, wracamy do naszego tematu walki, modlitwy. Kiedy czytałem ten katechizm, tak go rozważałem, rozkładałem na czynniki pierwsze, zwłaszcza ten jeden z działów, który jest poświęcony modlitwie, to się okazuje, że katechizm poświęca dużo miejsca na walkę w modlitwie, czy na walkę modlitwy. Skoro więcej miejsca poświęca, to znaczy, że ten temat jest dosyć ważny. I dlatego też musimy się zatrzymać w takim rozważaniu. Kiedy modlimy się, zwłaszcza prosząc o coś, nasza dziecięca, synowska ufność wystawiana jest na próbę. Nie zawsze bowiem zostajemy wysłuchani tak, jak się tego spodziewamy. Warto postawić sobie najpierw pytanie, dlaczego uważamy, że nasza prośba nie została wysłuchana? Ciekawe jest to, że gdy chwalimy Boga lub składamy Mu dziękczynienie, to się nie troszczymy o to, żeby wiedzieć, czy nasza modlitwa jest Mu miła. Chcemy natomiast zobaczyć wynik naszej prośby. Przypomina to trochę egoistyczne dziecko, które za wszelką cenę chce dostać to, co sobie upatrzyło i wcale nie zwraca w tym momencie na miłość swoich rodziców. Co jest ważne? Prezent? Czy ten, który do mnie przychodzi z prezentem? Co jest ważniejsze? Dar, który dają rodzice dzieciom? Czy sami rodzice? Bóg nie jest środkiem do wykorzystania, ale Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszym Ojcem. Pomyślmy sobie, Ojciec inaczej prosi się rodziców czy przyjaciół, o których wiemy, że jak nas bardzo kochają i troszczą się o to, abyśmy szli dobrą drogą przez życie, inaczej się prosi ekspedientkę w sklepie czy rzemieślnika w punkcie usługowym. Jak ważne jest, by w naszej modlitwie nie stracić z oczu i z serca tej świadomości i tego doświadczenia, że Pan Bóg nie chce nigdy naszej zguby, ale zawsze się troszczy o nasze dobro, a ponadto widzi dalej, wiedząc, co będzie lepsze dla większej naszej miłości, naszego całościowego rozwoju i ostatecznie byśmy mogli osiągnąć niebo. Pomyśl, jak się modlisz, jak patrzysz na Boga, przed którym stajesz. Czy jako na tego, który ma Tobie coś dać? Czy jako na tego, który Cię bardzo kocha i w którego ręce się powierzasz? Można się obrażać, odchodzić zasmuconym, złym, oskarżać Boga, że jest niesprawiedliwy, okrutny, bo nie uczynił tak, jak chciałem. Czasami sprawy, o które się modliwe, są naprawdę wielkie, ważne, a nieotrzymanie tego, o co się prosiło, może rodzić wprost proporcjonalny gniew, złość, wręcz nienawiść do Boga. Tak się dzieje, kiedy zagubimy to doświadczenie, tę świadomość Boga, który nie może nas przestać kochać. Kiedy zaczynamy o Nim źle myśleć, kiedy patrzymy na Niego jak na złego. Ile w nas jest troski o poznanie Jego woli, pragnień, marzeń tego, który nas kocha? Czy może bardziej nie jest w nas obecne myślenie? Przecież ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre, więc Ty mi, Boże, pobłogosław na drogę, daj mi krzyżyk i to wystarczy. A jak nie pobłogosławisz, to Ty jesteś zły, nie moja droga czy moje życie, nie moje pragnienia. Trudno się nawracać w tym myśleniu, jeśli nie przyjmie się Boga, który naprawdę kocha człowieka. Święty Jakub napisze: modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Bóg, który kocha nas jak swoje dzieci, zawsze chce naszego dobra i będzie tak wszystko układał, by nas doprowadzić do wiecznego szczęścia. Czasami na tej drodze wiele mu przeszkadzamy i wtedy on musi naprawiać to, co zepsuliśmy i zawracać nas z dalekich dróg. Te naprawy i powroty nie zawsze są miłe dla nas samych, ale często są konsekwencją naszych wcześniejszych wyborów. Wcale nie Bożego zamysłu. Często mówimy, że Bóg nas wtedy karze. A się okazuje, że musi nas nawrócić, zawrócić z drogi. Konsekwencją wystawiania Boga na próbę przez Izraelitów było 40 lat błądzenia po pustyni. Warto ciągle walczyć o serce jednoznaczne, niepodzielone, serce, w którym jeden jest Pan i Król, Jezus. Inaczej staje się ono sercem cudzołożnym. Wówczas nie powinien nas zdziwić fakt, że Bóg nas nie wysłuchuje tak, jak prosimy. Jak może wysłuchać kogoś, kto ma wielu bogów obok niego? Będzie robił wszystko, abyśmy do niego wróciwszy odkryli, co jest dla nas dobre. Zastanówmy się jeszcze chwilę nad skutecznością modlitwy. Otóż, jeśli nasza modlitwa jest mocno złączona z modlitwą Jezusa, w zaufaniu i synowskiej śmiałości otrzymujemy wszystko, o co prosimy. W Jego imię. Nawet o wiele więcej niż to. Otrzymujemy samego Ducha Świętego, który posiada wszelkie dary. Modlitwa zawsze zmierza do jedności z Bogiem, do zjednoczenia z Nim, do przyjęcia od Niego Jego samego, do ufnego odkrywania dobrej, bezpiecznej i rozwojowej drogi dla nas. Cieszysz się tym, że jesteś Bożym dzieckiem? Cieszysz się, że masz Boga jako Ojca? Cieszysz się, że możesz z Nim rozmawiać, że Bóg cię dopuszcza do takiej jedności z sobą, do zjednoczenia z Nim? Jest to twoją radością? Zapraszam cię do takiego odkrycia. Odkrycia prawdziwej radości Boga. Jeśli ktoś czuje się jak jego dziecko, a nie jak klient, który traktuje go jak punkt usługowy, wówczas doświadcza tej radości. Ostatni rozdział dotyczący walki modlitwy Katechizm Kościoła Katolickiego poświęca tematowi wytrwałości w miłości. Modlitwa polega na tym, by kochać, a nie tylko składać ofiary. Mówi Bóg przez proroka Ozeasza: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, bardziej poznania Boga niżli całopaleń. W tej perspektywie nabiera szczególnego wymiaru prośba świętego Pawła, który nawołuje: nieustannie się módlcie. To możemy powiedzieć inaczej: nieustannie kochajcie Boga. Nieustannie wchodźcie z Nim w relacje. Nieustannie się do Niego zwracajcie. Prowadźcie z Nim dialog, bądźcie przy Nim. Znaczy więc o to tyle, co Nieustannie troszczcie się o pełną miłości relację z Bogiem. W każdym momencie z Nim przebywajcie. U Niego szukajcie światła. Z Nim podejmujcie wasze decyzje, te trwałe i te codzienne. Katechizm, zwracając uwagę na wytrwałość w takiej modlitwie, przywołuje Ewagriusza z Pontu, który pisał, że nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, prosić, natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna. To jest konkretna walka o miłość. To jest konkretna walka o miłość. Chciałbym więc wejść w ten temat modlitwy, walki modlitwy, popatrzeć, jak to jest u nas, jakie trudności dzisiaj, z jakimi trudnościami się dzisiaj borykamy i zobaczyć, że nie wszystkie trudności to jest brak błogosławieństwa, ale raczej zaproszenie do głębszej relacji z Bogiem, do głębszego zaufania, do zawierzenia, do wielkiej Bożej, do odkrycia wielkiej Bożej miłości i do odpowiedzi na tę miłość. Amen.
Bądź teraz.